Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu Aleksandrę Dera, która jest prorektorem do spraw równości, jest profesorem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo nam jest miło gościć Ciebie w studiu Radia SBS. Dzień dobry.
Dzień dobry, mi bardziej miło.
Jesteś w tej chwili w Sydney. To są wakacje?
No, tak? Na razie są wakacje, jestem formalnie na urlopie, więc z formalnego prawnego punktu widzenia jestem na wakacje, ale oczywiście też rozmawiam z Tobą o swoich służbowych rzeczach, a nie prywatnie.
Przeczytałam imponującą Twoją biografię. Jak to jest z tą równością w akademii? Możemy to nazwać hasłem? Czy to jest w praktyce możliwe? Jak z Twojej perspektywy dziś najbardziej realnie zmienia się na polskich uczelniach, jeżeli chodzi właśnie o tą równość? Jak to się zmienia?
Tak jak powiedziałaś, jestem pełnomocniczką rektora do spraw równego traktowania i to stanowisko zostało powołane w 2020 roku. To jest druga taka moja kadencja. Mamy nowego rektora i też zaufał mi tutaj na tyle, że powołał mnie po raz drugi. Powiedziałabym, że to nie jest puste słowo, równość, że bardzo dużo rzeczy się dzieje w praktyce. Powiedziałaś o tym moim CV, się czuję taka zawstydzona trochę. Ja mam te osiągnięcia, dlatego że ja długo pracuję i stąd być może ta lista jest tam dłuższa, ale chodzi mi o to, że jak porównam sobie uniwersytet, który kończyłam w 1998 roku, kończyłam swój pierwszy kierunek, który był filologią polską. Rok później kończyłam filozofię, pracuję w Instytucie Filozofii, jestem filozofką. Ponad 20 lat, prawda? I widzę, jak wiele się zmieniło w kwestii równości i jeszcze dodałabym różnorodności. Być może dla Australii to nie jest jakiś nowy temat i myślę, że Australia...
Nie jest nowy temat, ale bardzo istotny temat, bo tak, mamy różnorodność pod każdym względem.
Dokładnie. I myślę, że Australia również zmaga się ze swoimi problemami związanymi z równością, bądź nie, także na uczelni. Zresztą będę miała okazję rozmawiać w poniedziałek, przedstawić taki krótki referat na seminarium na jednym tutaj z uniwersytetów. Też wtedy porównamy, w jakim jesteśmy momencie, ale na pewno z punktu widzenia krajów anglosaskich ta idea równości gdzieś tam wyszła. Natomiast dzisiaj ona jest oficjalną polityką Unii Europejskiej. Polska jako członkini Unii Europejskiej po prostu bierze w tym udział. Podam taki konkretny bardzo przykład. Od 2022 roku różne organizacje publiczne, w tym uniwersytety, przyjmują coś, co się nazywa Planem na rzecz Równości Płci. To akurat dotyczy równości kobiet i mężczyzn na uczelniach i w ogóle w różnych instytucjach. I teraz dlaczego tak gremialnie wszystkie instytucje to robią? Dlatego, że Unia Europejska postawiła to jako wymóg możliwości aplikowania o fundusze europejskie na badania naukowe. Czyli jeśli fizyk uprawiający fizykę kwantową na mojej uczelni chce aplikować o europejskie fundusze, na przykład w ramach programu Horyzont, uczelnia musi posiadać taki dokument i musi pokazać, w jaki sposób go wdraża. Jeśli nie ma tego dokumentu, on po prostu nie otrzyma takich funduszy z powodów formalnych. To był dla mnie ciekawy moment na uniwersytecie, kiedy wszystkie te instytucje bardzo chciały takie programy prorównościowe oficjalnie przyjmować. Myśmy bardzo dużo już rzeczy wtedy wprowadzali, ale one nie miały takiej rangi, jaką mają teraz. To robią dzisiaj rady miast, powiaty, miejsca publiczne, takie jak, nie wiem, domy kultury i tak dalej. Podejrzewam, że coś na wzór tego mają też kraje anglosaskie, tylko to się inaczej nazywa. Chcę tylko pokazać, że zapytałaś, czy to jest teoria, czy praktyka. Na pewno jest to praktyka i częściowo to jest możliwe dzięki zmianie sposobu myślenia, na przykład w młodym pokoleniu, co bardzo zauważam, ale też dzięki polityce międzynarodowej, tak? Jesteśmy częścią większej wspólnoty niż tylko Polska.
Jesteśmy otwarci w ogóle teraz na świat, to jest zupełnie innego.
Zdecydowanie.
Nie można w ogóle porównywać, powiedzmy, z okresem mojej młodości. Ale funkcja prorektorki do spraw równości wymaga nie tylko wiedzy, ale i odwagi, prawda? I czy pamiętasz moment, w którym szczególnie wyraźnie poczułaś, że ta walka o równość w świecie akademickim ma swoją cenę?
Chyba było kilka takich momentów. Wiesz co, powiem o dwóch i tak naprawdę ta moja odwaga bierze się z odwagi bardzo wielu osób i sojuszy, sojuszników, sojuszniczek, czy osób sojuszniczych, które mam. Ona nie jest kwestią taką indywidualną. Zresztą w pojedynkę być może nic by się tutaj nie zmieniło. Na marginesie, zajmując się teraz już polityką równościową, też tak naukowo, bardzo wyraźnie widzę, że ona odnosi swoje sukcesy wtedy, kiedy jest systemowa i strukturalna. Kiedy nie opiera się wyłącznie na entuzjazmie jednostek. To jest oczywiście potrzebne. Tak jak, nie wiem, realizujemy w sztuce różne idee, idee równościowe, pokazujemy, na czym polega cierpienie związane z dyskryminacją, nierównym statusem i tak dalej. Natomiast no, sam entuzjazm pojedynczej osoby nie wystarczy do zmiany świata. To znaczy trzeba zmienić myślenie, ale myślenie się zmienia w strukturach. Na pewno to dotyczy akademii. I pamiętam taki moment, kiedy miałam odwagę przyjąć tą propozycję od rektora, zostania tą pełnomocniczką, wtedy, kiedy w moim macierzystym instytucie toczyła się sprawa wytoczona przez doktorantkę, która oskarżyła jednego z profesorów o molestowanie seksualne. I to była taka historia, którą my znamy z korytarzowych opowieści, zwłaszcza moim zdaniem kobiety, to bardzo często sobie opowiadają, że ktoś tutaj gdzieś dotknął, a tu ktoś powiedział, a tutaj gdzieś zaprosił albo uzależnił to, czy mam dostęp do jakichś zasobów, albo czy mnie pochwali, czy nie na konferencji od tego, jak będę się wobec niego zachowywać. To nie muszą być daleko idące rzeczy. To mogą być takie rzeczy, które dzisiaj zresztą zgodnie z polskim prawem nazywamy molestowaniem seksualnym. I ona oficjalnie wystąpiła z taką skargą i mój instytut totalnie się podzielił. I wtedy wszystkie takie procesy, które są w literaturze opisywane... Ten profesor nie jest osobą jednowymiarową. To nie jest chodzące zło. To jest osoba, która była świetnym znawcą tego, czym się zajmowała, była świetnym naukowcem, wypromowała mnóstwo wspaniałych ludzi, których wspierała w swojej historii. Była dla nich pomocna i naukowo, i organizacyjnie. To była osoba, którą bardzo sobie ceniono jako osobę świetnie wykładającą na uczelni. Chodzi mi o to, żeby pokazać kontekst, że bardzo wiele osób nie uwierzyło w to, że ta osoba to zrobiła. To znaczy kobiety często stoją w tym...
A czy w ogóle była możliwość, że tak naprawdę tak nie do końca stało? Bo też czasami jest, że kobiety oskarżają o coś, czy kobiety, czy mężczyźni.
Oczywiście ten argument zawsze też pada i w całej swojej działalności, kiedy przyjmuję jakieś zgłoszenia tego rodzaju zachowań, to zawsze pouczam o tym, że za składanie fałszywych zeznań jest kara w Polsce, tak? Nie można nikogo zniesławić, ale też uspokajam wszystkich, że ta liczba zgłoszeń, które wynikają z tego, że ktoś fałszywie kogoś oskarża, jest tak znikoma. Ja wychodzę z założenia, że jeśli ktoś ma odwagę w takim polskim systemie akademickim, hierarchicznym, demokratyzującym się powoli, powiedzieć coś takiego, to wierzę tej osobie. I akurat w tym przypadku to się wszystko potwierdziło, dlatego że historię tej osoby potwierdziło kilkanaście osób, które przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat znosiły podobne, miały doświadczenia z tą osobą, które zostały zgłoszone. Ja wtedy po raz pierwszy miałam taką odwagę wyraźnie stanąć po stronie jakichś wartości. Nawet nie chodzi mi o ten spór, tylko chodzi o pewne wartości. To znaczy, że uczelnia nie jest od tego, żeby kogoś upokarzać, albo uczelnia nie jest od tego, żeby udowadniać, że jesteś lepsza tylko wtedy, kiedy założysz krótką spódniczkę na spotkanie ze mną, tylko że uczelnia jest o czymś innym i że kobiety i wszystkie osoby, które są w gorszej sytuacji niż profesor, miały okazję, żeby się tam realizować. Więc jeśli pytasz o odwagę, to ona się wzięła z takich doświadczeń i co śmieszne, tak mi się wydaje śmieszne, że zostałam wtedy nazwana awanturnicą, że wszczynam awantury i po raz pierwszy pomyślałam sobie, a to właściwie jest bardzo fajna nazwa. To znaczy, jeśli nie wstrzymać awantur w imię jakichś wyższych wartości, no to kiedy życie miałoby sens, jeśli byśmy tego nie robili? A że ktoś mnie nazywa awanturnicą, to mi nie przeszkadza. Ja uważam, że wtedy, kiedy wiesz, kobiety walczyły o to, żebyśmy my mogły się edukować, żebyś ty mogła być dziennikarką, a ja naukowczynią, to one też były nazywane awanturnicami, że robiły coś, co jest niemoralne i nie wypada. A jednak w 1918 roku przyznano nam prawa wyborcze, prawo do pracy w Polsce i tak dalej, jak w bardzo wielu krajach. To, że ktoś kiedyś powiedział, że ludzie kolorowi też są ludźmi, to też było kiedyś niewyobrażalne, prawda? Albo, że nie można sankcjonować niewolnictwa. To wszystko byli awanturnicy, którzy walczyli o lepszy świat. Więc ja lubię tą nazwę. Ja mogę być awanturnicą.
To jest niedobra. Tym bardziej, że znalazłaś się na liście 50 odważnych, czy tak, magazynu Wysoki Obcas.
Tak było w 2020 roku. Byłam bardzo tym wzruszona i zaskoczona i taka nawet onieśmielona, bo to też jest taki tytuł, który no, w jakiś sposób ciebie do czegoś zobowiązuje. Tak? A przyznaję też, być może masz podobne doświadczenia w swojej pracy dziennikarskiej, że też człowiek się wypala w tej pracy. Jest dużo przeszkód, które sprawiają, że zaczynasz powątpiewać w sens tego, co robisz, albo zaczynasz powątpiewać w sens zmiany, że być może się nic nie zmieni, bo ciągle masz do czynienia z podobnymi zjawiskami. No, patrząc na skalę nierówności w tej chwili w świecie, tak, i rosnące takie patologie też polityczne w różnych krajach, patologie. One nas gdzieś tam z tej drogi... wyrzucają na chwilę, chociaż ja tak filozoficznie, jako filozofka jestem przekonana, że odwrotu nie ma od tej równości i od tej demokratyzacji, tylko że po drodze kulturowo bardzo dużo rzeczy może się zdarzyć, które będą na skali globalnej miały efekt druzgocący, tak? Biorąc pod uwagę, nie wiem, ocieplenie klimatu, nierówności i to wszystko, że my naprawdę nie mamy czasu już, żeby takie kulturowe, jakieś dziwne wydarzenia miały miejsce. One mogą mieć przecież miejsce przez dziesięciolecia. Trochę zmierzam do tego, że można się wypalić, jeśli się nie ma sojuszy. Ja powiedziałam o tych sojuszach nieprzypadkowo, to znaczy...
Pojedynkę nie jesteś w stanie nic zrobić.
Nie, i potrzebujesz osób, ale też organizacji, wsparcia takiego prawnego, organizacyjnego. I wszystkim, którzy jakąkolwiek działalność społeczną prowadzą i którzy w jakimś momencie myślą sobie, a po co mi to? To znaczy, to mnie wykańcza, nie mam energii, nie poświęcam czasu rodzinie albo jakimś swoim pasjom, to bym chciała powiedzieć, otaczajcie się sojusznikami, a nie zwracajcie uwagi na wrogów. To znaczy, wrogowie są zwykle oponenci, tak nazwijmy, są bardzo widoczni, są bardzo głośni, wyraźni, ale nasza energia się spala, jak się z nimi jakoś stykamy. Ja staram się szukać naprawdę wsparcia i znalazłam je w takich miejscach, po których by się nie spodziewała. Natomiast na uczelni tym miejscem na pewno są młodzi ludzie, którzy przychodzą teraz na uniwersytet, bo to jest zupełnie inne pokolenie niż pokolenie moje, czy jeszcze starszych profesorów.
Jeszcze bardzo ważne pytanie na temat technologii. Oczywiście na pewno w swojej pracy też masz całą masę tej technologii. Jak myślisz, czy ona pomaga w walce z tymi stereotypami płci, czy raczej je utrwala?
No to jest trudny temat. On jest trudny nie dlatego, że udajemy, że go nie ma, wręcz przeciwnie. Ja jestem wielką taką fascynatką technologii. Natomiast on jest trudny dlatego, że chyba nie ma dobrej odpowiedzi jednoznacznej na to. Tak się złożyło akurat, że kiedy przyjechałam tutaj do Australii, to wyszła moja książka, taka popularna naukowa książka, którą zatytułowałam Z czułością i wspólnie, feminist na XXI wiek. I w tej książce jest taki rozdział z takim pytaniem dokładnie, jaki zadajesz. Czy technologia raczej służy emancypacji, czy jej przeszkadza? I ja tam podaję bardzo różne przykłady. Przez długi okres czasu w feminizmie uważano, że technologia jakoś przeszkadza, dlatego że nie pozwala realizować kobietom ich natury. Ta natura była raczej wiązana z czymś cielesnym, bardziej przyrodniczym, że kobiety były bliżej natury, rozumianej jako przyroda, jako pewien żywioł, a że technologia była jednak czymś wytworzonym, sztucznym przez człowieka i nie jest obszarem, który dotyczy jakoś kobiecości. No bo jak sobie pomyślisz o technologii, to pierwsze, co ludziom przychodzi do głowy, to takie technologie wyższego formatu. Dzisiaj być może komunikacyjne, takie jak, nie wiem, ChatGPT czy smartfony, ale wcześniej to raczej myśleliśmy o takich technologiach jak wielkie fabryki i wielkie maszyny. A przecież technologia zmieniła zupełnie zaangażowanie kobiet w życie domowe i na przykład w prace domowe, czyli pralki, zmywarki. Jest jednak częścią tego, co pozwoliło kobietom trochę mniej czasu i energii spędzać w domu, chociaż przecież podział tych ról się tak nie zmienił całkowicie przez tą technologię.
Ale też idzie do przodu.
Widzę też ten partnerski sposób myślenia w tym młodym pokoleniu i też to wynika ze zmiany kulturowej, to znaczy takiej, że mężczyzna może się utożsamić z tą rolą jako ojciec i to nie jest sankcjonowane społecznie, to znaczy...
Nie jest żadnym wstydem.
Tak, nie jest wstydem, no, pchanie wózka, zmienianie pieluch i zajmowanie się gotowaniem w domu, wręcz jest powodem do dumy i się cieszę, że taka zmiana kulturowa została. Natomiast podejrzewam, że to, co najbardziej dzisiaj nas by interesowało, to te technologie komunikacyjne, tak, co się dzieje z tymi mediami społecznościowymi. O tyle, o ile się nie boję sztucznej inteligencji, myślę, że ona w wielu obszarach absolutnie nie jest w stanie człowieka jakoś zastąpić, natomiast ona być może pomóc człowiekowi w wielu sprawach, to technologie takie komunikacyjne jak media społecznościowe oceniam bardzo negatywnie. To znaczy uważam, że one sprawiają, że my nie rozwijamy się w innych obszarach jako ludzie. To widzę po młodych osobach, które mają ogromny kłopot w nawiązywaniu relacji takich cielesnych, czyli cielesnych mówię o tym, że jesteś gotowa w autobusie zapytać kogoś o drogę i że nie sprawdzasz tego tylko w smartfonie, ale coś, co jeszcze bardziej mnie niepokoi, to, że po pierwsze media mają swoją agendę do tego, jak przekazywać informacje i jakie informacje przekazywać. My mamy badania nad mediami, które pokazują, kto i co za tym stoi. Często stoją za tym po prostu wielkie koncerny, platformy, które realizują interes biznesowy. Tak samo jest z mediami społecznościowymi i to, co mnie niepokoi, to, że my zaczynamy opierać naszą wiedzę o świecie na tym, co się w tych mediach dzieje, czyli nie sprawdzamy tego, kto tam te informacje zostawia, jak je weryfikujemy, czy to jest prawda, czy nie jest prawda, tylko no, nadajemy im dalszy bieg, sprawiamy, że stają się wiralami i wszyscy zaczynamy w to wierzyć. Mam dużo zajęć na medioznawstwie, mamy taki kierunek na uniwersytecie. Ja bardzo często tam rozmawiam z osobami studiującymi, jaka jest przewaga książki nad mediami społecznościowymi i tymi, co jest tam informacją, że książka ma autora, ma wydawcę, ma kogoś, na kogo się można powołać i do kogo można zgłosić pretensje, jeśli coś tam jest nieprawdziwego. Natomiast to, co mamy w mediach, no nie jesteśmy w stanie, wiesz, odnaleźć źródła, kto to tak naprawdę pisze, dlaczego to pisze, czy się jest gotów pod tym podpisać, tylko uruchamiamy taką lawinę nadmiaru tej informacji. I chyba nikt z nas już nie jest w stanie tego zweryfikować. Ja się czasami śmieję, że żyjemy w świecie plotek.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.